Gabinet
bajek niezwykłych.
Zapraszamy?
Tak, chodźcie.
Alicja Kunecka.
Niegrzeczny Dawidek.
Był sobie raz chłopiec, który miał na imię Dawid. Ale rzadko kto do niego tak mówił. Dla rodziców był leniem, łobuzem, uparciuszkiem. Dla kolegów złośnikiem. A dla babci i młodszej siostry Zośki po prostu niedobrym chłopcem. A to wszystko, myślał sobie, dlatego, że nikt go nie rozumiał. Był przecież zwyczajnym chłopcem. Co z tego, że gdy mama kazała mu posprzątać zabawki, wołał:
nie chcę, nie będę, bo i po co?
Na drugi dzień znów będzie musiał budować super tor przeszkód dla swojego autka. Tata zawsze mówił:
ty łobuzie!
Gdy tylko Zośka ryczy, to wszyscy tego biednego chłopca oskarżają. A czy to jego wina, że jej lalka świetnie odpowiada wizerunkowi poszkodowanej w wypadku spowodowanym przez jego autko? Zaraz Zośka zabiera lalkę. To co może zrobić w takiej sytuacji nasz Dawidek? Zabrać lalkę i nakrzyczeć na siostrę. Albo jeszcze lepiej, uderzyć ją. Przecież sama się prosiła. Nigdy nie bawiła się tą lalką.
Ciągle ktoś ma do mnie jakieś pretensje.
Skarżył się chłopiec swojemu pieskowi Maksiowi.
Tylko tobie mogę zaufać i tylko ty mnie rozumiesz.
Maksio, usłyszawszy te słowa, polizał chłopca po policzku, jakby go próbował pocieszyć. Chłopiec zaśmiał się szczerze. Tylko ten piesek słyszy jego szczery śmiech. Dawidek szczególnie nie lubił niedzieli, bo zastanawiał się, czy ma sens dzień, w którym musi być uczesany, umyty i ubrany w jakieś głupie, eleganckie ciuszki? A broń Boże, żeby gdzieś się przypadkiem ubrudził. A przecież choćby na przykład w czasie obiadu jedzenie samo spada z widelca, a karę ponosi za to Dawidek. No i niedzielna wizyta u babci. To był dopiero koszmar. Babcia jak tylko wchodziła, od razu mówiła:
Zosieńko, jak ty pięknie wyglądasz. Jaka sukienka, a fryzura. No masz tu, moja Zosiu, cukiereczka.
Ale Zosia odpowiadała zawsze grzecznie i tak samo:
dziękuję ci, moja kochana babciu. Ty też wyglądasz ładnie. Ale za cukierka to ja podziękuję. Muszę dbać o zęby.
O, jaka mądra dziewczynka,
odpowiadała babcia.
A gdzie ten niedobry chłopak?
Pytała. A gdy zobaczyła Dawidka, zawsze wykrzykiwała:
łobuzie, jaką ty masz brudną buzię. Taki duży chłopak, a taki brudas.
I nigdy nie częstowała cukierkami. To nie było sprawiedliwe ani miłe. Ale co miał robić Dawidek? Biegł obrażony do swojego pokoju, a za nim pędził równym krokiem z uniesioną głową Maksio. I takie było właśnie życie naszego bohatera. Nic, tylko krzyki i kłótnie. Nadeszła kolejna znienawidzona przez Dawida niedziela. Ale tym razem było troszeczkę inaczej. To znaczy, tak jak każdej niedzieli, Dawidek musiał się odświętnie ubrać, ale od rana chodził zadowolony i wesoły. To były jego urodziny. 8 urodziny. Jak to dumnie brzmi. Dawidek był pewien, że rodzice szykują dla niego niespodziankę i tylko udają, że zapomnieli. Lecz było już południe, a nikt nawet nie złożył mu życzeń. Babcia się spóźniała. Była, jaka była, ale o urodzinach zawsze pamiętała i rzuciła parę złotych, a tu już 13, a jej nie ma. Jak zwykle chłopiec mógł liczyć tylko na Maksia. Było mu bardzo przykro, a piesek, aby go rozbawić, biegał, ślinił się i skakał co rusz na chłopca. Nagle Dawidek usłyszał dzwonek do drzwi. Słyszał, jak Zośka podbiega, otwiera je i wita babcię. Spóźniła się. Ale dlaczego, to tego chłopiec już nie dosłyszał. nie wyszedł z pokoju obrażony i zawiedziony.
Jak będą chcieli, to sami przyjdą,
powiedział do Maksia, a ten zamerdał ogonkiem. Po chwili drzwi jego pokoju lekko uchyliły się i Dawidek ujrzał niepewnie uśmiechającą się mamę.
Zejdziesz do nas, babcia przyszła,
powiedziała. Ale chłopiec nic nie odpowiedział, westchnął. Zawołał Maksa i poszedł za mamą na dół. Nie podobało mu się to, że jednak uległ, ale cóż, jeszcze jest dzieckiem, no i ciekawość zwyciężyła.
Ale gdy dorosnę, na pewno tak nie będzie,
myślał.
Jeszcze im wszystkim pokażę.
I zacisnął pięści, czego nikt nie zauważył. Babcia przywitała Dawida ciut inaczej niż zwykle. Wszyscy nagle przypomnieli sobie, jak ma na imię. Ale chłopiec wiedział, że to tylko dzięki temu, iż ma urodziny, a jutro wszystko i tak wróci do normy. Od każdego dostał jakiś prezent, ale nic szczególnego. Nic, co by mu się wyjątkowo podobało. Zawsze to samo. Samochodzik, trochę słodyczy, której tak zostaną podzielone między nim a siostrą. Jakaś bluza od mamy, a od Zośki laurka. Jednak udawał nasz mały Dawidek, że jest w porządku, bo gdyby zachował się inaczej, znów by mu się oberwało. A tego chciał uniknąć, choćby w dniu urodzin. Nastał późny wieczór. Babcia poszła, już dawno było po kolacji. Czas na sen. Dawidek wziął więc Maksa na ręce i zaniósł do swojego pokoju na łóżko. Położył się obok pieska i próbował zasnąć. Ale gdy Maksio już wtulony smacznie spał, chłopiec wciąż się kręcił i kręcił. Co przymknął oczy, to zaraz je otwierał i choć mocno ziewał, nie mógł usnąć. Zrobiło mu się bardzo gorąco. Wstał i podszedł do okna, aby je troszeczkę uchylić.
Mama by mi nie pozwoliła,
pomyślał i westchnął. Na nic mu nie pozwalano. Nawet na wychodzenie samemu z Maksem do parku. Ale jak trzeba ustąpić Zosi, to wszyscy mówią:
jesteś takim dużym chłopcem.
Wtedy im się przypomina, ile ma lat.
Ja już mam 8 lat. Przecież jestem prawie dorosły.
Postał chwilę przy otwartym oknie i wsłuchiwał się w nocną ciszę. Uwielbiał to. Po czym wrócił do łóżka. Wybiła północ, a chłopiec nadal nie spał. Nagle Maksio podniósł głowę i zaczął wpatrywać się w okno. Chłopca to zaciekawiło, bo piesek stawiał uszy do góry, a robił to tylko wtedy, gdy działo się coś, a tu przecież było cicho.
Piesku, co się dzieje, co widzisz?
Spytała, głos jego lekko zadrżał. Dawidek był odważnym chłopcem, ale w takiej sytuacji przestraszyłby się nawet dorosły. W końcu jednak udało się chłopcu usnąć. A śniły mu się różne rzeczy. Śnił o tym, jak wszyscy zaczęli być dla niego niemili i było mu przez to bardzo przykro. Nikt nie chciał mu pomóc, gdy nie mógł czegoś zrobić. Nikt się z nim nie dzielił jedzeniem, choć był bardzo głodny. Wszyscy go po prostu źle traktowali. Dawidkowi było okropnie smutno. Tak okropnie, że aż przez sen zaczęły mu płynąć po policzku łzy. I tak było przez całą noc. A rano, gdy wstał, o niczym nie pamiętał. To znaczy, starał się nie pamiętać. Wiedział, że mu się to wszystko tylko przyśniło. Jednak zszedł na śniadanie. Zośka jak zwykle zajęła jego ulubione miejsce przy stole. Dawidek już chciał ją zepchnąć, gdy nagle przypomniał mu się ten zły sen. Więc chłopiec szybko się wycofał, tylko powiedział grzecznie do wszystkich:
dzień dobry!
I usiadł na wolnym miejscu. Od tej pory, ilekroć Dawidek chciał zrobić coś złego, przypominał mu się tamten sen, więc szybko rezygnował z tego, co zamierzał. Stał się grzecznym i miłym chłopcem. Wszyscy sobie już na zawsze przypomnieli, że nie ma on na imię żaden łobuz, lecz Dawidek. A pomocną dłoń w interpretacji bajki wyciąga do nas pani Katarzyna Rutowicz, psycholog rozwojowy dzieci i młodzieży. Pani Kasiu, na sam początek powiedzmy, z czym tak naprawdę nasz bohater, Dawidek, bohater tytułowy, ma problem w tej bajce?
To znaczy tak, dla mnie ta bajeczka w odbiorze była, nie ukrywam, trochę taka smutna, znaczy tak nawet bardzo smutna. Ja odbieram Dawida tutaj jako takiego chłopca bardzo, nie wiem, samotnego, zostawionego sobie samego ze swoim problemem. Tak naprawdę, który je jako jedynego przyjaciela, to ma pieska, którego gdzieś tam jest w stanie wysłuchać do końca, co mu na serduszku leży. Ma takie ogromne też poczucie bycia nieakceptowanym takim, jakim jest, że cały czas ktoś od niego oczekuje rzeczy, których nie jest w stanie zrobić. I on tego nie rozumie, no bo chciałby, ale nie potrafi, tak? Więc tak odbieram tutaj bohatera tej bajeczki, że taki no, sam sobie zostawiony chłopiec. No,
faktycznie jest tak, że jakby nikt mu w tej bajce z osób dorosłych nie towarzyszy, nie wychodzi z pomocną dłonią. Pewnie autor miał takie założenia, że jest to już pewna konsekwencja tego, co gdzieś tam w jego życiu się wydarzyło. On ma kilka lat. Podejrzewam, że swoim zachowaniem, nieposłuszeństwem, niegrzecznością, bo o tym dzisiaj mówimy, zapracował sobie na taki wizerunek i tutaj jakby jest kontynuacja tego, że tak naprawdę rodzice i rodzina przykleili mu pewną łatkę, ale właśnie o tym jakby chcemy mówić, o tym nieposłuszeństwie i o niegrzeczności. Chcielibyśmy towarzyszyć troszkę temu dziecku, bohaterowi naszej bajki, żeby przeanalizować też ten temat.
No z tymi etykietami to jest bardzo taka trudna rzecz, bo z jednej strony tutaj rodzina strasznie jakby narzeka, tak, w cudzysłowie, i jest bardzo niechętna w stosunku do Dawidka. Z drugiej strony nie robi nic tak naprawdę, żeby to zmienić, a wręcz jeszcze wspiera to jego zachowanie, no bo nie oszukujmy się, jeżeli dajemy komuś jakąś etykietę, przyklejamy jakąś łatkę, jest to bardzo trudno zmienić takie coś, takie nastawienie. Dawidek już sam jakby dokładnie wiedział tak naprawdę, on już wiedział, czego się spodziewać, niezależnie od tego, co by zrobił, czego by nie zrobił, i tak już wiedział, w jaki sposób rodzina się wobec niego zachowa, co będą o nim myśleli, że cokolwiek by nie zrobił, i tak już to będzie z góry jakby gdzieś skazane na porażkę, więc po co tak naprawdę się starać, skoro i tak wszyscy będą uważali, że jestem niegrzecznym chłopakiem, tym łobuzem, jak to tutaj gdzieś tam babcia chyba opisywała. Ja jestem w ogóle zdania i wielu też myślę pracujących z dziećmi, aby w ogóle wyłączyć, usunąć ze słownika, jeżeli mówimy do dziecka, słowo grzeczne i niegrzeczne, bo co to tak naprawdę jest? No to nie zapominajmy też, że w jaki sposób się zachowujemy, to jest też tak naprawdę efekt tego, jak jesteśmy no, wychowywani, w jakim środowisku, w jakiej kulturze. No, są różne kultury. W jednym kraju dane zachowanie będzie uznawane za w porządku, w innym już zupełnie nie. Tak samo będzie, że w jednym mieście, rejonie, regionie coś jest okej, w innym już nie bardzo. I to samo mamy też w rodzinach. W jednej rodzinie dane zachowanie będzie w porządku, w innej nie. I dzieci muszą się w tym wszystkim jednak mimo wszystko jakoś odnaleźć, tym bardziej jak spotykają się na przykład potem właśnie w przedszkolu czy w szkole z różnymi osobami, różnie wychowywanymi w różnych stylach i tak dalej. I też muszą jakoś umieć to wszystko poukładać, dogadać się i odnaleźć się w tym i jakoś znaleźć taki złoty środek, żeby się dobrze zachowywać. Chciałabym, abyśmy spróbowali na przykład zrobić sobie takie wyzwanie w stosunku do własnych dzieci i przestać ich określać jakby ich osoby na zasadzie jesteś coś tam, tak? Jesteś niegrzeczny, jesteś łobuzem, jesteś... Wytnijmy w ogóle takie słowa, takie stwierdzenia, chociaż przez tydzień ze słownika naszego spróbujmy, na przykład na rzecz takich stwierdzeń typu nie podoba mi się, że coś tam zrobiłeś, w twoim zachowaniu nie podobało mi się coś tam. Lubię, kiedy robisz tak i tak. O co tu chodzi? Chodzi o to, żeby przestać opisywać osobę dziecka, nadawać mu właśnie jakieś przymiotniki, jakieś etykiety na rzecz opisywania zachowania. Dlaczego? Dlatego, że jak jeszcze dziecko, nawet dorosły, nie jest w stanie siebie zmienić, no bo jesteśmy jakimś, mamy jakieś charaktery, jakiś swój temperament, nie jesteśmy w stanie go zmienić, ale to nas określa. za to łatwiej nam jest zapanować i zmienić tak naprawdę nasze zachowanie, tym bardziej jak jeszcze jest ono wskazane konkretnie, tak? Nie podoba mi się to i to. Chciałabym, abyś zrobił tak i tak. Lubię, kiedy robisz to i to. Bardzo Ci dziękuję, że wykonałeś to i to. I jakby to jest taka bardzo jasna i klarowna uwaga, w którą stronę dziecko powinno, nie wiem, iść w swoim zachowaniu czy zmianie zachowania, a czego na przykład nie powinno w tym momencie robić.
Czyli nie mówimy na przykład nie lubię Ciebie, tylko nie lubię, jak coś robisz. To myślę, że nawet każda osoba dorosła w momencie, kiedy zrobiła coś złego, jakby mi ktoś powiedział, że nie lubię Ciebie za to, a nie lubię tego, co zrobiłeś, to zupełnie inaczej brzmi.
Tym bardziej w rodzinie, tak? Tutaj słowo nie lubię Cię może być jednoznacznie odebrane. Nie kocham Cię. Jeżeli dziecko takie rzeczy słyszy, no to jest no, bardzo przykre i ja sobie takich stwierdzeń w ogóle nie wyobrażam. Dzieci powinny być niezależnie tak naprawdę przez swoich rodziców kochane no, miłością bezwarunkową, a nie na zasadzie dobrze się zachowujesz, to Cię lubię, źle się zachowujesz, to już Cię nie lubię.
Tym bardziej, że dzieci są wrażliwe na tym punkcie. Rzeczywiście krytykowanie nawet ich zachowania często dla nich wiąże się z tym, że jestem odrzucony.
Tak, tak. No to myślę, że jest w taki sposób odbierane nie tylko przez dzieci, ale i przez nastolatków tak samo później, czy nawet osoby dorosłe będące w jakichś związkach. No, jak jesteśmy w parze, nie wiem, mąż, żona, chłopak, dziewczyna, no to też nie wyrzucamy sobie, nie kocham Cię, bo nie wiem, bo sprawiłeś mi przykrość, tak? Tylko mówimy już konkrety. I tak samo do dzieci. Dzieci mają taką tendencję. Są takie dzieciaki, które faktycznie są w stanie wykrzyczeć nienawidzę Cię, nie kocham Cię i tak dalej, no ale tu już nasza, pamiętajmy, że dzieci są niedojrzałe jeszcze emocjonalnie mimo wszystko i one próbują, co ewentualnie zadziała, co nie i jak się zachowywać też na podstawie tego, co obserwują wokół siebie. To już od nas dorosłych jakby zależy, od naszej dojrzałości, aby nie brać tego typu stwierdzeń do siebie, bo tak naprawdę za tymi stwierdzeniami w tym momencie chowa się ogromna taka bezradność dziecka i coś takiego, co on już wyciąga jakby, nie wiem, jak dla mnie ostateczną taką metodę walki, żeby kogoś bardzo zabolało, ale dlatego, że jest bardzo zagubiony w tym, co czuje tak naprawdę i sam chyba nie wie do końca, co mówi, więc no tutaj, jeżeli taki sposób do nas dziecko się odnosi, nigdy nie bierzemy tego do siebie, wręcz w drugą stronę zawsze możemy w tym momencie odpowiedzieć, rozumiem, jesteś na mnie teraz zły, ja i tak Cię kocham, tak? Możesz się wściekać, ja i tak nie zmienię swojego zdania. No to już też oczywiście wszystko zależy do jakiego dziecka mówimy, w jakim wieku ono jest. No wiadomo, że inaczej będziemy się odnosić do tych mniejszych, inaczej do nastolatków. Aczkolwiek pamiętajmy, że jeżeli mówimy o rodzinie takiej wspierającej się, będącej ze sobą, niezależnie od tego, na jakim etapie ona jest w rozwoju, czy ma jakiś kryzys teraz, czy nie, no to ta rodzina, żeby się wspierała, no to wiadomo, że jakby, nie wiem, szantażowanie, bo nie będę Cię lubić, bo nie będę Cię kochać, czy Cię nie kocham, czy Cię nie lubię, ze strony osoby dorosłej do dziecka nie powinno tego być w ogóle.
Pani Kasiu, jeszcze zgłębię troszeczkę ten temat, tak prowokująco zapytam, czy faktycznie te problemy wychowawcze są winą dziecka czy rodzica?
To tak bardzo, bardzo ogólnie. No wiadomo, że są dzieciaki różne i różne są rodziny, różne mamy style wychowawcze. Ja tutaj nie chcę nikomu jakby narzucać żadnego stylu czy jakichś takich metod. Dzieci też mogą mieć różne zaburzenia, więc tutaj też trzeba o tym pamiętać. Są dzieci bardziej nadpobudliwe, do których trzeba więcej jakby cierpliwości i innych pewnych jakby takich metod. Aczkolwiek zachowanie dziecka zazwyczaj w 90% jest wynikiem tego, co dzieje się wokół niego, więc dla mnie dziecko niegrzeczne, kiedyś też to chyba usłyszałam, to jest niegrzeczne. No nie używajmy tego za dziecko, które jakby zachowuje się w sposób nieodpowiedni, to jest dziecko tak naprawdę, któremu czegoś brakuje i tu jest teraz ogromne takie pole do popisu rodziców, żeby spróbować wychwycić, co się dzieje, że to dziecko zachowuje się w taki sposób, a nie inaczej. Czy tu chodzi o coś, co dzieje się w domu, że nie wiem, jest w jakiś sposób poczucie, nie wiem, bezpieczeństwa zagrożone, czy czuje się nieakceptowane, czy brakuje mi miłości, czy jakiegoś stabilizacji, czy może dzieje się coś w przedszkolu, że ktoś mu dokucza, albo czuje się niepewne, ma problemy w relacjach z rówieśnikami, czy ma jakieś lęki. Także tutaj, jeżeli widzimy, że dane zachowanie dziecka, ja też nie mówię o tym, że on co jakiś czas coś zrobi, tak? Bo to wiadomo, no, to są dzieci, więc mają prawo tak naprawdę do popełniania różnego rodzaju jakichś błędów w cudzysłowie, po prostu uczą się, jak się zachowywać też, więc nie mają to jakby dane wrodzone, tylko muszą się tego nauczyć. Mogą popełniać błędy, mogą być złe, tym bardziej, że często ich zachowanie jest efektem emocji, które przeżywają, a że są jeszcze niedojrzałe, no to te emocje też często biorą górę nad ich jakby zachowaniem i nie zawsze jest ono akceptowane przez osoby obserwujące. No aczkolwiek no pamiętajmy o tym, że żeby jednak szukać, jeżeli dane zachowanie jest takie nagminne, no właśnie, że aż chciałoby się tą etykietę przykleić, albo on zawsze jest taki, tak? To zastanówcie się dlaczego po prostu. Czy to jest faktycznie problem u dziecka, bo nie wiem, bo jest nadpobudliwe, ale nie chciałabym od razu jakby wszystkich dzieci niegrzecznych, czy tam źle zachowujących się wrzucać do worka nadpobudliwości, ponieważ nie zawsze jest tak, że dzieci nadpobudliwe są, źle się zachowują, tak? One po prostu mają potrzebę takiego większego ruchu i pewne też swoje trudności z jakąś tam koncentracją uwagi i tak dalej. Ale właśnie trzeba tutaj zastanowić się, co jest przyczyną zachowania naszego dziecka. Czy może coś w domu, nie wiem, my się zachowujemy w taki sam sposób, tego nie widzimy. Za to widzimy to już potem u naszych dzieci i to może nam trochę przeszkadzać. Musimy pamiętać o tym, że żeby rozróżnić troszeczkę to niezgodne z zasadami zachowania dzieci, od tego, że na przykład one są po prostu złe albo coś im nie pasuje. No bo kiedyś przeczytałam takie fajne stwierdzenie doktora psychologii, pana Rosenberga Marshalla. Depresja jest nagrodą za grzeczność. Czy jesteśmy w stanie faktycznie cały czas siebie pilnować, żeby spełniać oczekiwania osób w otoczeniu? Czy to jest faktycznie takie dobre dla naszego rozwoju, czy może chowanie tych wszystkich emocji, niekoniecznie pozytywnych, ale i negatywnych, gdzieś w środku, nie okazywanie ich, czy tego chcemy na przykład dla naszych dzieci, tak, żeby nie okazywały emocji, które mogą nam się na przykład nie podobać, ale w tym momencie też nie będziemy wiedzieli tak naprawdę, co czują one, a one w pewnym momencie też być może zaczną mieć problem z tym, żeby rozpoznać, co tak naprawdę w nich siedzi.
Ja myślę, że warto też tutaj rozróżnić, kiedy dziecko rzeczywiście zachowuje się, że tak powiem, z premedytacją, niegrzecznie, ale kiedy na przykład nie wykonuje naszych poleceń, nam wydając się, że jest nieposłuszne, ale nie wykonuje ich dlatego, że na przykład nie ma takiej możliwości, nie dorosło gdzieś w sobie, nie ma jeszcze wykształconego pewnego zachowania, to też jest ważne.
No oczywiście, że tak. No tutaj my jako rodzice znamy nasze dzieci najlepiej. Wiemy, czego się po nich spodziewać, do czego są zdolne, co potrafią. Proszę mi uwierzyć, że już dzieci półtora roczne, dwulatki są w stanie przestrzegać zasad i się ich uczyć, bo czasami jest tak, że rodzice czekają do wieku, tylko teraz problem zaczyna się jakiego tak naprawdę, kiedy zacząć egzekwować pewne zachowania u naszych dzieciaków i jakby wyuczone zachowania już są tak zautomatyzowane, że dzieci nawet no naprawdę mogą mieć problem później je zmienić. Nagle oczekujemy od sześciolatka, żeby, nie wiem, siedział grzecznie przy stole, kiedy do czwartego, piątego roku życia mogło biegać z jedzeniem po całym mieszkaniu na przykład, tak? Więc musimy też zobaczyć, w jaki sposób, czy przede wszystkim my stawiamy jasne i klarowne zasady w naszym domu. Dzieci powinny je znać. One muszą wiedzieć, jakie zachowanie my akceptujemy jako dorośli, a jakie nie. To, w jaki sposób będziemy je egzekwować, to już jest indywidualna sprawa. Jak najbardziej jestem za tym, aby nagradzać dzieci za to, że coś im się udaje, tym bardziej, jeżeli na przykład wiemy, że dana rzecz jest dla nich trudna do osiągnięcia, tak? Nie, że jest nierealna, ale na przykład, nie wiem, już są tak wyuczone pewne zachowania nie do końca nam pasujące, że jest trudno im to zmienić. Są naprawdę przeróżne techniki, metody, żeby egzekwować zachowanie dzieci i zachęcam do tego, aby je sprawdzać. Bardzo często są to rzeczy, które tak naprawdę dorośli odkrywają rodzice metodą prób i błędów. To zadziałało, to nie zadziałało. No, jedne rzeczy działają na starszych, inne rzeczy działają na młodszych. To już jest nasza jakby tutaj kreatywność, wyobraźnia i takie samozaparcie do tego, żeby znaleźć pewne rzeczy, które działają na nasze dzieci. Ale konsekwencje i zasady uważam, że należy gdzieś wpajać już w dzieciach, wpajać w sensie dać im do zrozumienia, co nam pasuje, a co nie. Od najmłodszych lat, no oczywiście są pewne rzeczy, które jakby są dla nas oczywiste, tak? Nie będziemy się zgadzać na to, żeby, nie wiem, dziecko bawiło się na przykład przy gniazdku elektrycznym, bo jest to niebezpieczne, ale tak samo nie powinno, nie wiem, pozwalać się mu na to, żeby bił wszystkich dookoła, nawet jak ma 2 latka, tak? Czy na przykład nie zgadzamy się na to, że rzuca rzeczami i jeżeli coś takiego zrobi, podnieś, połóż. Jeżeli tego nie robi sam, no to robimy to z nim. To jest na zasadzie uczenia się, jak sobie też radzić. Nie, że się krzyczymy od razu, czy karcimy, karzemy jakimiś rzeczami, że dziecko jest, czuje się na przykład w tym momencie nieakceptowane. Jeżeli widzimy, że to jest etap uczenia się pewnych zachowań, to staramy się mimo wszystko przy nim być, tłumaczyć, czekać, powtarzać w kółko, tak, aż będziemy mieć wrażenie, że faktycznie już powinno to teraz zrozumieć i zapamiętać.
Drodzy rodzice, życzymy naprawdę dużo sił, bo to jest też codzienność nasza, zmaganie się z takim tematem, z nieposłuszeństwem, z, w cudzysłowie, właśnie taką niegrzecznością, a raczej tym zachowaniem, które jest w naszych dzieciach. Dawajmy dobry przykład, komunikujmy przede wszystkim też o tym, co się dzieje, rozmawiajmy z naszymi dziećmi, postawmy też na konsekwencje i starajmy się w tej drodze towarzyszyć naszym dzieciom, a wierzmy w to, że w wieku potem młodzieńczym i dorosłym będziemy widzieli naprawdę owoce, dzięki którym będziemy mogli rosnąć w dumę, że z naszych domów wyszły osoby, które są naprawdę bardzo wartościowe i cenne i radzą sobie w życiu. Pani Kasiu, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
A dzisiaj głosów bohaterom użyczyli
Tobiasz,
Martyna,
Patrysia.
Bajki terapeutyczne w soboty o 16:35. Zapraszam.